Dzień dobry, witam Państwa w naszym radiowym motomagazynie. Przed mikrofonem Maciej Gnatowski. Dziś w audycji kilka ciekawych informacji ze świata motoryzacji oraz rozmowa z naszym gościem Bartkiem Derskim z portalu wysokienapięcie.pl na temat samochodów elektrycznych i tego, jak zachowują się zimą w niskich temperaturach ich baterie, a także o ekspansji w Europie samochodów z Chin. Zapraszam serdecznie. Na początek kilka informacji ze świata motoryzacji. Tesla musi naprawić praktycznie wszystkie swoje pojazdy na amerykańskim rynku. Wszystko przez usterkę świateł, która może zwiększać ryzyko wypadku. Problem ma dotyczyć ponad 2 milionów samochodów, informuje agencja Reuters. Najnowsze doniesienia oznaczają, że z amerykańskich dróg będzie musiało zjechać przynajmniej do czasu aktualizacji oprogramowania więcej samochodów Tesli niż wydawało się jeszcze niedawno. 2 miesiące temu należący do Elona Muska producent aut elektrycznych musiał naprawić usterki w zaawansowanym systemie wspomagania kierownicy autopilot. Problem dotyczył około 2 milionów pojazdów. Teraz okazuje się, że jest jeszcze jeden problem. Tesla znalazła się pod lupą amerykańskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ze względu na system pomocy w prowadzeniu pojazdu, który ma na celu umożliwienie samochodom automatycznego kierowania, przyspieszania, hamowania na swoim pasie ruchu, coś na kształt autopilota. Najnowszy problem dotyczy świateł w samochodach Tesli. Światła ostrzegawcze z mniejszym rozmiarem czcionki mogą utrudniać odczytanie krytycznych informacji dotyczących bezpieczeństwa na tablicy rozdzielczej, zwiększając w ten sposób ryzyko wypadku, informuje agencja. Jak pisze Reuters, tu mowa nawet o 2 milionach wadliwych pojazdów. Usterka dotyczy różnych modeli Tesli, a regulator poinformował, że firma rozpoczęła wydawanie bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania, by naprawić usterkę. Po aktualizacji czcionka ma być większa, dzięki temu radykalnie zmniejszy się ryzyko wypadku. Toyota z kolei, przeciwstawiając się trendom związanym z elektryfikacją, stale szuka alternatyw dla aut na baterie. Obok prac związanych z wykorzystaniem wodoru, japoński koncern nie rezygnuje również z rozwijania gamy jednostek spalinowych. Co więcej, właśnie poinformował, że przygotowuje ich nową generację. Aktualnie świat motoryzacji stoi trochę na rozdrożu. Z jednej strony nieustannie promowane są samochody elektryczne, które zdaniem polityków oraz aktywistów są jedynym słusznym rozwiązaniem w kwestii pogodzenia transportu i ekologii. Z drugiej zaś sytuacja gospodarcza oraz życiowe realia wielu osób nie sprzyjają niestety popytowi na tego typu pojazdy. Niektórzy producenci bardzo szybko zaczęli przystosowywać swoje linie produkcyjne do montażu elektryków, inni natomiast podeszli do sprawy nieco bardziej sceptycznie. Najlepszym tego przykładem jest strategia Toyoty. Szef koncernu od dawna sprzeciwia się promowaniu samochodów elektrycznych. Widać to zresztą po strategii marki, która dopiero w 2022 roku wypuściła swojego pierwszego elektryka. Szef koncernu stwierdził, że nagłe przejście na auta bateryjne to zagrożenie nie tylko dla samego przemysłu, biorąc pod uwagę, że 1 miliard ludzi na świecie żyje bez prądu. Ograniczenie ich wyborów i możliwości podróżowania poprzez produkcję drogich samochodów nie jest dobrym rozwiązaniem. Niedawno podczas specjalnego spotkania z menedżerami oraz dyrektorami poszczególnych działów, szef koncernu Toyoty odniósł się także do kwestii silników spalinowych. Padła jasna deklaracja, że marka nie zamierza rezygnować z ich produkcji. Co więcej, szef koncernu potwierdził plany dotyczące dużego projektu rozwoju silników. Jego oświadczenie jest więc zgodne z deklaracjami, jakie marka złożyła podczas salonu samochodowego w Tokio, kiedy to zapewniono, że silniki spalinowe jeszcze przez długi czas będą stosowane przez koncern. Co więcej, szef koncernu stwierdził, że udział pojazdów elektrycznych w rynku nigdy nie przekroczy 30%, i to niezależnie od postępu technologicznego w tej kwestii. Jego zdaniem pozostałe 70% będą stanowiły hybrydy, elektryki z ogniwami paliwowymi oraz samochody napędzane benzyną i silnikami spalającymi wodór. Warto podkreślić, że prezes nie wspomniał ani słowem o silnikach diesla. Jeśli nagle przestawimy się na samochody elektryczne, to jestem pewien, że 5,5 miliona ludzi w japońskim przemyśle motoryzacyjnym, którzy spędzili całe swoje życie pracując nad silnikami, zaczną zadawać sobie pytanie, Po co to wszystko było? Teraz niektórzy z naszych dostawców związanych z produkcją silników nie mogą nawet uzyskać pożyczek od banków. W 2023 roku koncern Toyota sprzedał więcej samochodów niż kiedykolwiek wcześniej. Co ciekawe, samochody elektryczne miały na to minimalny wpływ. Z ponad 11,2 miliona dostarczonych klientom pojazdów, jedynie 104 tysiące to elektryki, co daje około 0,9% udziału w sprzedaży. To również umacnia koncern w jego decyzji co do konieczności dalszego rozwijania gamy silników spalinowych. A teraz zapraszam Państwa na spotkanie z naszym gościem. Naszym gościem dzisiaj jest pan Bartek Derski z portalu wysokienapięcie.pl. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Porozmawiamy o elektromobilności, właściwie o elektrycznych samochodach, bo mamy teraz taki okres zimowy, właściwie przedwiosenny mocno. No i te temperatury jeszcze są trochę niskie. Nasi słuchacze pytają, czy to w ogóle jest sens przy takiej aurze, przy takiej pogodzie, temperaturach korzystać z samochodu elektrycznego, bo podobno on dużo szybciej się rozładowuje.
Oczywiście rozładowuje się szybciej, bo musimy tutaj wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Jedna to bateria, można powiedzieć sobie, że traci pojemność w niskiej temperaturze, to znaczy wolniej te elektrony będą przepływać sobie i w związku z tym też nieco mniej w ogóle ich przepłynie w tej baterii. No i druga rzecz to jest większe zużycie energii związane z ogrzewaniem. W samochodzie spalinowym, jak nalejemy 5 litrów benzyny, no to z tych 5 litrów aż 4 litry benzyny są tracone bezpowrotnie w postaci ciepła. Tylko 1 litr napędza nam tak naprawdę koła. No i latem oczywiście tym ciepłem nie mamy co zrobić, ale zimą ogrzewamy się tym ciepłem bez problemu, można powiedzieć, że za darmo. Oczywiście spalinówki też w zimie spalą więcej, bo smarowanie z kolei jest gorzej na początku rozprowadzane po silniku i po całym układzie napędowym. Natomiast w elektrykach nie ma tego ciepła odpadowego. Tam silnik ma właściwie niemalże 100% sprawność, więc nie tracimy energii, więc musimy ją po prostu dodatkowo dostarczać z baterii. Coraz więcej aut ma pompy ciepła, więc możemy dostarczać 1 kWh prądu, żeby otrzymać na przykład 4-5 kWh ciepła, więc to też jest jakiś sposób na radzenie sobie z tym, ale nie ma się co czarować. Elektryki będą zużywać zimą znacznie więcej niż latem. I jak jeździmy na krótkich dystansach, takich miejskich, to zużycie będzie nawet do 70 czy 100% większe niż latem. To są ogromne różnice. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jak idziemy w trasę, no bo tam auto się nagrzeje nam raz na początku i później na podtrzymywanie już tej temperatury potrzebujemy niewielkiej ilości energii, więc wówczas zimą to zużycie będzie nam raczej wynikać już z większych oporów powietrza, z zimowych opon i będzie raczej w granicach 20, może 30% wyższa.
Gdzieś słyszałem i czytałem taką informację, że producenci robią co mogą, żeby usprawnić właśnie te wszystkie wartości i zamiast ogrzewania ciepłym powietrzem zaczynają stosować promienniki podczerwieni. Czy to jest prawda?
Tak, mamy już w kilku samochodach promienniki podczerwieni. Ja byłem takim samochodem w lutym w Skandynawii przy minus 32 stopniach i pod rzeczywiście te promienniki podczerwieni fajnie się sprawdzają, bo ogrzewają bezpośrednio ludzkie ciało, nie ogrzewając kabiny, ale kiedy mamy naprawdę ten duży mróz, jak zdarza się zimą w Skandynawii, bo w Polsce to już bardzo rzadko, no to i tak nam zamarzną szyby, więc i tak musimy jednak ogrzać tą kabinę. Pewnie możemy utrzymywać trochę wyższą temperaturę, ale szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to już powoli jest taka gra nie warta świeczki, bo oczywiście no, te promienniki kosztują, natomiast to zużycie energii elektrycznej zimą nie jest aż takim dużym problemem, jak mogłoby się to wydawać.
Gdy samochód stoi, jest zimno, jest ten mróz, prawda, to ta bateria musi najpierw się rozgrzać, żeby osiągnąć taką optymalną temperaturę pracy.
Baterie w samochodach elektrycznych pracują normalnie, zasilając samochód nawet w bardzo niskich temperaturach. Jak mówię, nie mieliśmy żadnego problemu przy minus 30 stopniach Celsjusza. Natomiast, żeby ładować tą baterię, zwłaszcza żeby ładować ją szybko, to rzeczywiście temperatura baterii musi wzrosnąć i to jest być może największa bolączka w ogóle kierowców aut elektrycznych w trasie, kiedy zimą na przykład wybiera się na narty, no to to pierwsze ładowanie, kiedy bateria jest bardzo wychłodzona, będzie trwać dłużej i to może być na przykład zamiast 20 minut, to może być 40 czy 50 minut, bo bateria na początku musi się rozgrzać na przykład minus 20 stopni do plus 30, żeby rzeczywiście się szybko ładować. Natomiast oczywiście samochód będzie się ładować nawet przy tych minus 20, tylko bardzo powoli, zanim się ta bateria nie rozgrzeje.
Bolączką użytkowników samochodów elektrycznych w naszym kraju jest liczba stacji do ładowania, tych po drodze, gdy jedziemy na przykład autostradą. Jest ich po prostu niewiele albo w ogóle ich nie ma. Unia Europejska podobno wprowadza taką dyrektywę, że w tym roku w każdym właściwie kraju należącym do Unii Europejskiej mają powstać stacje ładowania mniej więcej co 60 kilometrów. Czy w ogóle my jesteśmy na to przygotowani?
Właściwie to największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o ładowarki przy trasach, jest doprowadzenie sieci elektroenergetycznej, bo takie miejsca usługi podróżnych przy autostradach to jest najczęściej środek niczego, daleko od jakichkolwiek miasteczek, wsi, nie ma tam po prostu sieci i to doprowadzenie sieci potrafi zająć na przykład 2, 3, czasami 4 lata, bo wymaga przejścia na przykład przez 20 czy 40 nieruchomości po drodze. To się oczywiście dzieje i mamy coraz więcej już szybkich czy super szybkich stacji przy autostradach. To są już coraz częściej takie miejsca wielostanowiskowe na 10 na przykład samochodów, które mogą się równocześnie ładować. I na zachodzie, jak popatrzymy, to jest normalność, czyli mamy zamiast stacji benzynowej na przykład, niektóre już zamieniają się w stacje do ładowania elektryków, mamy 20 stanowisk do ładowania super szybkich i nie ma tego problemu z dostępnością. W Polsce oczywiście jesteśmy opóźnieni o kilka lat względem zachodu w rozwoju tej technologii, więc to się systematycznie dzieje, natomiast pewnie nie mamy jeszcze dzisiaj takiego pełnego komfortu, jaki moglibyśmy sobie wymarzyć.
Ale wszystko przed nami. Ale przed nami również to, że pojawiają się na rynku samochody z Chin i to te elektryczne, doskonale wyposażone, w tej chwili zdobywające już na przykład w testach zderzeniowych po 5 gwiazdek. Producenci europejskich samochodów, tych z wyższych półek, czy załóżmy tych standardowych, zaczynają obniżać ceny. Obserwujemy, że te ceny spadły ostatnio na przykład o 20%. Czy to nie jest zagrożenie dla naszego rynku motoryzacyjnego, że zaleją nas te chińskie auta?
Jest to oczywiście poniekąd zagrożenie. Z drugiej strony to też jest taki czynnik, który motywuje europejskich producentów do tego, aby rzeczywiście postawić na tą technologię, bo część z nich próbowała albo wciąż jeszcze nawet próbuje stać w rozkraku między technologiami spalinowymi i elektrycznymi. Ale żeby zbudować nową platformę zupełnie od podstaw dla samochodów elektrycznych, która będzie dla wielu modeli wykorzystywana, czyli po prostu będzie tania już później w produkcji, trzeba wydać grube miliardy euro. I część producentów europejskich, także amerykańskich zresztą, broniła się rękami i nogami, nie wierząc, że ta elektryfikacja rzeczywiście będzie postępować. Ale dzisiaj, kiedy w Europie już 20% nowych samochodów to są elektryki i ten udział bardzo szybko rośnie, no chyba już powoli przestają mieć nadzieję, że to się zmieni, zaczynają inwestować. I tutaj akurat Chińczycy motywują ich do tego, żeby też obniżać ceny, co jest oczywiście korzystne z punktu widzenia klientów, którzy będą te samochody kupować za kilka lat. Natomiast ma dzisiaj swoje perturbacje też, być może część z Państwa słyszała o tym, że na przykład duża firma, która wynajmuje samochody, rezygnuje z elektryków, między innymi właśnie dlatego, że one straciły bardzo szybko na wartości, ponieważ nowy samochód, ten sam model auta elektrycznego dzisiaj jest o już kilkadziesiąt procent tańszy, niż gdy ta firma go kupowała. Podczas gdy spalinówki raczej podrożały, to elektryki po prostu tanieją, więc to jest dzisiaj wyzwanie też dla takich dużych firm, które liczą te koszty rezydualne samochodów. Ale też jest oczywiście element przejściowy na tym rynku, jak z każdą technologią. To samo mieliśmy przecież z komputerami, telefonami czy odtwarzaczami muzyki jeszcze wcześniej.
To jest, zdaje się, nieunikniona przyszłość, że to wszystko nas czeka. Ale z punktu widzenia użytkownika, takiej osoby, która no, chciałaby nabyć samochód elektryczny, czy warto w ogóle taki samochód kupować i korzystać na przykład z subwencji, którą daje państwo? Bo wiem, że jakieś dopłaty są. Jak to się ma u nas w porównaniu do krajów właśnie zachodnich, które mają no, bardziej już rozwinięty ten rynek samochodów elektrycznych?
Dzisiaj w wielu krajach Europy rzeczywiście mamy dopłaty do zakupu nowych samochodów elektrycznych, dzięki czemu one już na etapie zakupu właściwie potrafią się zrównać albo nawet być nieco tańsze od odpowiednika spalinowego. No i później można, jeżeli tanio się ładuje ten samochód, to można bardzo duże pieniądze rocznie oszczędzać na przejechanych kilometrach. Polska tutaj jest właściwie w takiej europejskiej średniej, można powiedzieć, bo nasze dopłaty wynoszą od kilkunastu do 27 tysięcy brutto w przypadku przedsiębiorstw czy osób z dużą rodziną, co rzeczywiście no, pozwala już kupić takiej średniej klasy większy samochód elektryczny w cenie jego spalinowego odpowiednika, co jeszcze kilka lat temu wydawało się zupełnie niewyobrażalne, bo te różnice w cenach sięgały od 50 do 100% i ciężko je było zasypać.
Dziękuję bardzo za te wszystkie wyjaśnienia. Myślę, że temat jest ogromny. Jeszcze nie wyczerpaliśmy wielu zagadnień i pewnie w najbliższym czasie będziemy mogli znów porozmawiać na ten temat. A naszym gościem był pan Bartek Derski z portalu wysokienapięcie.pl.
Dziękuję również.
Dzisiaj to już wszystko w naszym radiowym motomagazynie. Dziękuję za uwagę i zapraszamy oczywiście za tydzień. Maciej Gnatowski. Do usłyszenia i szerokiej drogi.